Przede wszystkim życzę Wam Bożego błogosławieństwa i zdrówka na te święta. To jest dla nas ważne, dlatego że widzimy, że jesteśmy ułomni, chorujemy, ale wszystkim to najważniejsze jest Boże błogosławieństwo dla nas, przede wszystkim życie wieczne, zbawienie w Jezusie Chrystusie, w to, co Jezus dla nas uczynił, dla nas dokonał, dlatego że wiemy, że On zniżył się do stworzenia, tak jak tutaj śpiewaliśmy, do ludzkiego stworzenia i stał się człowiekiem, czyli Bóg przyszedł tutaj na ziemię, ażeby zaprowadzić porządek, ład i okazać swoją łaskę, miłość, a także przynieść zbawienie dla ludzkości, która jest pogrążona w grzechach, a szczególnie wtedy naród wybrany, izraelski, był po prostu pogrążony w grzechach i potrzebował Zbawiciela. Oczekiwali na Niego, jak wiemy, 4000 lat, ale to przyjście Jego, nawiedzenie nie było jakby dla nich znane i nie mogli tego po prostu przyjąć tak od razu, bo nie wiedzieli, w jaki sposób Jezus, jako ten Chrystus, który był już od początku świata i który stworzył ten cały świat, i który też przyszedł tutaj na ziemię, żeby ratować, zbawić człowieka i wyrwać z tego grzechu i nieprawości. Nie takiego oczekiwali Zbawiciela, Mesjasza, króla i też kapłana, arcykapłana. Żydzi, jak wiemy, już nieraz o tym mówiliśmy, oni oczekiwali go na tronie królewskim. A Jezus przyszedł zupełnie, narodził się w inny sposób, nie tak jak to myślano. Chociaż wiemy, że proroctwa dokładnie to wszystko mówią, opisują te Boże prawdy na temat przyjścia narodzin Jezusa Chrystusa, ale ludzie, jak widzimy, to mimo, że studiują Słowo Boże, czytają, modlą się, większość z nich nie poznała tego czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. I dlatego to później odzwierciedliło się tym, że jak wiemy, w większości Jezus jako Chrystus nie został przez nich przyjęty. Dzisiaj chciałbym rozpocząć fragmentem z Ewangelii Mateusza. Wczoraj on był czytany przed modlitwą. Dzisiaj to po prostu rozpatrzymy, rozważymy te Boże słowa, Boże prawdy, które jest zapisane w pierwszym rozdziale od 18 wiersza po 25. I przeczytajmy ten fragment. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej, będąc prawy i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Maryi, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Tutaj, jak widzimy, trudna sytuacja spotkała przez poślubioną małżonkę Mary, jak widzimy, dla Józefa. Jak wiemy, w Izraelu ten czas zaręczyn to był czas jakby zaślubin, czyli rok czasu przed współżyciem, jak wiemy, był taki czas próby dla tego małżeństwa i ten okres czasu trwał tak, że małżonkowie w ogóle nawet mogli się nie widywać, dopiero zobaczyć już wtedy, kiedy już zostali na zawsze z sobą i można było w tym czasie jeszcze wziąć jakby rozwód, kiedy to małżeństwo nie było jeszcze skonsumowane. To taki był zwyczaj w Izraelu, u nas po prostu tak już teraz nie ma, natomiast tam to małżeństwo było już nazwane w czasie tych zaręczyn, że to już jest prawe małżeństwo. Spisany był taki akt małżeński i to już było tym małżeństwem. I tutaj okazało się, że Maria jest brzemienna. Jezus o tym się dowiedział, kiedy się spotkali, że ona była brzemienna z Ducha Świętego. Maria o tym wszystkim, jak wiemy, wiedziała, natomiast Józef tego nie wiedział, a wiemy, że w Izraelu, jeżeli ktoś się dopuścił cudzołóstwa, za to musiał być ukominowany, ukarany śmiercią. I tutaj Józef po prostu chciał ją potajemnie odprawić, żeby jej nie zniesławić i żeby nikt o tym się nie dowiedział. To co innego jest, tak jak wiemy, że Tamar, która była brzemienna od Judy. Juda, jak się o tym dowiedział, powiedział, tak, o, trzeba ukamienować, skoro ona dopuściła się wszeteczeństwa, ale w rzeczywistości ona była z nim w ciąży i później po prostu to okazało się błogosławieństwem i było później ten ród z Tamar, jak wiemy, i Judy, przez który przychodzi nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jako z tego rodu Dawidowego, z rodu Judy. Także widzimy tutaj, że Józef postąpił inaczej, ale w tym wypadku też był ostrzeżony przez anioła we śnie, żeby przyjąć Marię za żonę, że to, co poczęło się w niej, jest z Ducha Świętego. To nie byle wyzwanie jest, dlatego że takie rzeczy nie działy się w historii i nikt nie mógł tego zrozumieć tak od razu, że to Jezus, który miał być Zbawicielem świata, narodzi się z Ducha Świętego, nie tak jak każdy normalny człowiek, bo człowiek, jak wiemy, z natury jest grzesznikiem, dlatego że Adam z Ewą, którzy zgrzeszyli, zbuntowali się przeciwko Bogu, ten grzech przeszedł, jak wiemy, na cały rodzaj ludzki. Natomiast Jezus, jako ten Pan Zbawiciel, miał poczęcie z Ducha Świętego i On nie podlega, jak już wiemy, temu grzechowi pierworodnemu i On, jak wiemy, później sam mówił, że jest bez grzechu, dlatego że On jest Zbawicielem świata i przez Niego wszystko powstało, a tutaj widzimy też, że anioł powiedział, żeby nazwać Go Jezus, Jezus Jeszua, to znaczy Bóg jest z nami, Bóg jest naszym Panem, Zbawicielem. Możemy to też powiedzieć, że to jest Jahwe, dlatego że Jezus nieraz mówił, kiedy spotykał się, jak wiemy, z Żydami, z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie i też ze swoimi uczniami mówił, ja jestem tym, który jestem, czyli tym, który istniał od samego początku. I zobaczmy tutaj ten cud wcielenia Syna Bożego, który przychodzi na ten świat, żeby zbawić nas jako grzeszników. To jest tym wielkim Bożym błogosławieństwem. Oczekiwany, oczekiwany Zbawiciel świata, jak już mówiłem, nie został rozpoznany ze względu na to, że urodził się zupełnie w innych warunkach niż oczekiwano, niż tego spodziewali się Izraelici, czyli naród święty, naród wybrany przez Boga. I tutaj w 22 wierszu czytamy tego pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, a to wszystko stało się aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. To wszystko zostało wypowiedziane 700 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa przez proroka Izajasza, co też jest, jak wiemy, zapisane w 7 rozdziale tej księgi Izajasza. I tutaj z tej księgi Izajasza chciałbym przeczytać taki dłuższy fragment od 1 wiersza po 16, dlatego że tutaj zawarte w nim są bardzo ważne dzisiaj też dla nas prawdy Boże. Izajasza 7 rozdział od 1 wiersza. A za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza królewskiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jerozolimowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć, a gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce, serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Shear-Jashubem na koniec kanału górnego stawu na drogę pola w Foluśniku i powiedz mu: miej się na baczności, bądź spokojny, nie bój się tego. Na drogę pola w Foluśniku i powiedz mu: miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków, głów niedymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem, synem Remaliasza. Ponieważ Aram i Efraim, syn Remaliasza, uknął zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszymy na Judę i przestraszymy ją i podzielimy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówił Wszechmogący Pan: to się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. I jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem, a stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I znowu rzekł Pan do Achaza tak: proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to odpowiedział Achaz: nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Wtedy zaś rzekł: słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odróżniać złe, a wybierać dobre, gdyż zanim chłopiec nauczy się odróżniać złe i wybierać dobre, kraj, przez którego obu królami drży, będzie spustoszony. Tak więc widzimy tutaj ten czas, kiedy Achaz rządził w Judzie, dlatego że wiemy, że kraj ten izraelski był podzielony na 10 plemion, które należały do Izraela, i 2 plemiona, Juda i Benjamin, należeli, jak wiemy, do tego plemienia Judy. I to było plemię bardzo małe, to było małe państewko, tam gdzie znajdowała się Jerozolima, jak wiemy, i to po prostu było dla nich błogosławieństwem, ale to błogosławieństwo nie było w jakiś sposób długi, ze względu na to, że Achaz był bardzo złym człowiekiem i dużo popełnił grzechu, żył bezbożnie, chociaż miał swego zarówno dziadka Uzjasza, jak i syna, przepraszam, jak i ojca Jotama, którzy służyli wiernie Bogu i chodzili tymi drogami Dawida, ich praojca. Także tutaj widzimy to, że Achaz czynił zło w oczach Pana i bardzo dużo ludzi sprowadził na złą drogę. Później o tym jeszcze przeczytamy, ale teraz w tej chwili zastanowimy się, co się stało. Oto rok 734, kiedy przed naszą erą została wypowiedziana wojna dla Judy. I tutaj widzimy, dwa kraje łączą się ze sobą. Izrael, a także tutaj to czytaliśmy, król aramejski wyruszył przeciwko Judzie. Co taka Juda mogła zrobić, w jaki sposób oprzeć się przed takim wrogiem? Nie była w stanie tego uczynić, ale Boży plan był taki, żeby mimo, że Juda nie był w stanie, te plemię Judy, czyli te państwo nie było w stanie się obronić, Bóg stał w jego obronie. To jest Boża łaska. To tak jak w stosunku do nas jako grzeszników, Bóg okazuje łaskę i wychodzi z tą łaską naprzeciw ludziom, którzy brną w grzechach, żeby dać im ratunek. I tutaj też daje ten ratunek Bóg dla Achaza. Ale widzimy, że Achaz nie jest takim człowiekiem wspaniałomyślnym, żeby to przyjąć, Boże błogosławieństwo, i skorzystać z tej Bożej łaski i się nawrócić, upamiętać. Dalej po prostu, jak wiemy, żyje w grzechach. I tutaj widzimy, że Izajasz, który miał syna pierworodnego, to był pierwszy syn, wraz z synem poszedł na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluszników, i tam mówi do syna: powiedz mu, miej się na baczności, bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków, głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resin za Ramem i syn Remeliasza, ponieważ Aram, Efraim i syn Remeliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszymy do Judy, przestraszymy ją i podzielimy ją między siebie, a ustanowimy jej królem syna Tabala. Także tutaj widzimy, że Juda, ten kraj judzki został przestraszony, a szczególnie Achaz, że widzimy, że zadrżał ze strachu, i wszyscy ludzie byli przestraszeni, zadrżało ich serce, zadrżało serce ludu, jak drzewa w lesie od wiatru. To był strach poważny, ale nie widzimy tu tego, żeby Achaz poszedł do arcykapłana, żeby pomodlić się wspólnie, żeby ratować ten kraj, tylko po prostu z przestrachu drżeli i nic z tym nie robili. Ale Bóg sam, jak widzimy, wychodzi naprzeciw im z tą Bożą łaską i miłością i chce okazać to dobro dla Achaza i tego kraju. A widzimy dalej, że on z tego nie chce skorzystać. I tutaj dalej jest wypowiedziane, że ten kraj będzie całkowicie zniszczony, spustoszony, zarówno izraelski, jak i też aramejski, dlatego że oni po prostu knuli spisek przeciwko temu królestwu Judy. I mówi, przejdzie 65 lat i to wszystko zostanie zniszczone, rozbite, dlatego że czynili ludzie to zło, chcieli zniszczyć naród judzki. I dalej mówi do niego Izajasz i znowu rzekł Pan do Achaza tak, proś dla siebie o znak od Pana Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to odpowiedział Achaz, nie będę prosił, nie będę kusił Pana. Zobaczmy, jak arogancki jest w tym wypadku Achaz. Mówi, nie będę kusił. On po prostu chytrze do tego podchodzi. Kuszenie Boga nie polega na tym, żeby prosić Boga o jakieś proroctwo, powodzenie czy błogosławieństwo w życiu, bo Boga trzeba zawsze prosić. Kuszenie Boga to jeżeli człowiek prosi o jakiś grzech, o jakieś zło, a tutaj jest po prostu prośba o to, żeby Bóg wspomógł, coś doradził, poprowadził w życiu, ale on, widzimy to, zlekceważył ze względu na to, że w nim trwało to zło w sercu Achaza i Achaz nie chciał wiedzieć o przyszłości, nie chciał też prosić Boga o błogosławieństwo w jego życiu. I tutaj widzimy, że Bóg mówi, że sam dam wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, czyli, co się wykłada, Bóg z nami. I znowu, czy Achaz zastanawiał się nad tymi słowami, które Bóg powiedział do niego przez proroka Izajasza? Nie, jemu o to wcale nawet nie przyszło do głowy, żeby o tym pomyśleć, dlatego że, jak wiemy, on nie był tym, jak to się mówi, człowiekiem i królem, który podążał drogą Bożą. W jego sercu było tylko zło. I tutaj teraz chciałbym przeczytać z drugiej księgi królewskiej, jak rozpoczyna się ten czas jego panowania. 16 rozdział od pierwszego wiersza, druga księga królewska i jak on postępował, jak chodził w grzechach i dlatego po prostu był tym człowiekiem nieprawości, grzechu i zła. A jednak Bóg okazał jemu łaskę, żeby ten kraj w tym momencie judzki nie został zniszczony. I tutaj czytamy o tym jego panowaniu. 16 rozdział od pierwszego wiersza drugiej królewskiej czytamy. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remeliasza, objął władzę królewską Achaz, syn Jotama Królewskiego. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jerozolimie. Lecz nie czynił tego, co prawe, w oczach Pana Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodu, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe, spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Wtedy Reszyn, król Aramu i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jerozolem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tym to czasie Reszyn, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków. Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem. Jestem sługą Twoim i Twoim synem, wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla amaryjskiego, aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbce w domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek i zdobył go i prowadził jego mieszkańców do Kir-Resina, zaś pozbawił życia. Widzimy więc, mimo to, że Achaz miał proroctwo, widzimy proroka Izajasza, którego mógł się też radzić się u Boga, jak postępować. On jednak tego nie uczynił, ale szukał oparcia, jak widzimy, u króla asyryjskiego. I to jest błąd. Błąd, jeżeli my jako ludzie wierzący też szukamy pomocy nie tam, gdzie trzeba, a przecież pomoc nasza jest u Boga, w Jezusie Chrystusie. To On jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem. Ten człowiek był, jak widzimy, Achaz, bardzo złym człowiekiem, syna nawet, jak widzimy, oddał na spalenie, jak to się mówi, dla tych bożków pogańskich służył, a nie wiernie dla Boga Izraelskiego. Tak samo i dzisiaj jest, jak wiemy, w świecie chrześcijańskim, że ludzie zarówno służą i wierzą w Jezusa Chrystusa, wierzą w Boga, ale też jeszcze dodają i innych pośredników, które są, jak wiemy, obrzydzeniem dla Boga i jest to niezgodne ze Słowem Bożym zapisanym w Piśmie Świętym. No cóż, nasz ludzki rozum jest zawodny. Jeżeli byśmy nie mieli Pisma Świętego, tak jak tutaj proroctwa, skąd byśmy o tym wszystkim wiedzieli? To nie jest nasz wymysł, ale tak jest Boży nakaz, że jedyny, jak wiemy, jest pośrednik między Bogiem a ludźmi i Jezus Chrystus. I tej prawdy mamy się trzymać, żeby Bóg nam błogosławił. A tutaj widzimy, że Achaz był tym złym człowiekiem, a w jego czasach tutaj było to proroctwo odnośnie narodzin tego Emanuela, czyli Jezusa Chrystusa Emanuela, Boga z nami, który po prostu przyszedł do narodu izraelskiego, żeby zbawić, żeby uratować ten naród, wyprowadzić z ciemności, okazać mu światłość, poznać Boże prawdy, żeby mieć w tym wszystkim Boże błogosławieństwo. Teraz dalsza historia Izraela, która jest opisana dalej w księdze Izajasza w 8 rozdziale i znowu tutaj dotyczy to już drugiego syna Izajasza, któremu urodziła jemu prorokini, dlatego że ona była jego żoną. I tutaj 8 rozdział księgi Izajasza i tu czytamy o tej dalszej historii tego narodu ludzkiego. I rzekł Pan do mnie, weź sobie wielką tablicę i napisz na nim zwykłym pismem Macher, Szalach, Hasz, Baz, przyspiesza łuk, szybko nadchodzi zdobycz i powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeborechiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini i ta poczęła i urodziła syna i rzekł Pan do mnie. Nazwij go Macher, Szelach, Hasz, Baz. Gdyż zanim chłopiec nauczy się wołać mój ojcze, moja matka, poniosą bogactwo do Damaszku i łup Samarii przed królem asyryjskim. Potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie, ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syole i drży przed Resinem, synem Remliasza, przeto Pan sprowadzi na nich wody, rzeki potężne i wielkiej króla asyryjskiego, całą jego potęgę i wystąpi we wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu. Sroszcie się ludy i drżycie, przysłuchajcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi, przepaście się i drżycie, przepaście się i drżycie, obmyślcie plan, lecz będzie on obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony, postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Tak więc widzimy tutaj dalsza historia zarówno Izraela, jak i Judy. Prorocy przepowiadali to, że jeżeli będą trwać w grzechach, a wiemy, że zarówno naród izraelski, jak i naród judzki chodzili tymi złymi drogami, chociaż był jeden król, który prawdę czynił i prawo, tak jak później wiemy o Hiskiaszu, który był później, czynił dobro, ale jego później następni syn i dalsi następcy czynili zło w oczach Bożych, dlatego później poszli oni też w niewolę króla babilońskiego. Dlatego, że jak widzimy, najpierw Asyryjczycy zdobyli, wiemy, Izrael ten północny, a później też Juda była wysiedlona dwukrotnie i w końcu zniszczona świątynia i wszyscy poszli do niewoli. To wszystko stało się za sprawą grzechu, dlatego że mimo, że naród izraelski, który czynił grzech i został wysiedlony, jak widzimy, z tej części północnej, a tam nasiedleni byli Samarytanie, później ten naród pogański, który tam zamieszkał, to jednak nie było takim ostrzeżeniem dla Judy, żeby oni się pamiętali, nawrócili, widząc tą Bożą rękę. I tutaj, jak wiemy, że to Samaria została, upadek Samarii nastąpił w 732 roku za czasów króla izraelskiego Ozeasza. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że oni czynili zło w oczach Pana, dopuszczali się różnych wróżb, czcili też cielce, służyli też pogańskim bogom. Oczywiście nie będę tego wszystkiego czytał, choć to jest, jak wiemy, w drugiej księgi ze królewskiej w 17 rozdziale o tym wszystkim powiedziane, jak to król asyryjski sprowadził do Babilonu. Wiemy te później pogańskie ludy, które zamieszkali tą część północną. Natomiast później dopiero w 597 roku, zobaczmy, ile przeszło czasu do tego, kiedy Juda zostaje oblężony przez króla babilońskiego, jak wiemy, Nabuchodnezera. To był taki czas, ten czas, 100 lat, żeby oni mogli się upamiętać, mogli się nawrócić, żyć w tej łasce Bożej miłości, a jednak nie. Grzeszą, czynią zło nadal i nadal też później, chociaż to było pierwsze przesiedlenie, jak wiemy, do Babilonu, tego judzkiego królestwa, to oni dalej grzeszą i w końcu całkowicie jest zniszczona świątynia już w 587 roku całkowicie zniszczona została Jerozolima i ten kraj judzki ze względu na nieposłuszeństwo przeciwko Bogu. I to wszystko dla nas jest bardzo ważnym ostrzeżeniem, żebyśmy nie chodzili tymi drogami, jakimi chodził naród izraelski, mimo to, że znał Bożą wolę, miał prawo Boże i też Bóg nie zawsze ich karał. Wiemy, że też okazywał im łaskę, a oni mimo to grzeszyli. Mimo to czynili zło i nieprawość. I tutaj, jak widzimy, nas jako protestantów, ludzi jest garstka, ale też nie wszyscy, jak wiemy, trwają, żyją w tych Bożych prawdach. Wielu upada, odchodzi od Chrystusa. To jest przykre. Zobaczmy, jak mało ludzi jest tak naprawdę oddanych dla Boga ludzi i wierzących. Ale skoro nam Bóg okazał tą łaskę, dał tą miłość, dał zbawienie, to my powinniśmy być bardziej gorliwsi, oddani dla Boga. Dlatego, że to Boży cud, że Bóg się objawił w ciele tutaj na ziemi. Przyszedł, żeby zbawić nas jako grzeszników. Mało tego, zamieszkał w naszych sercach przez Ducha Świętego. To jest największy Boży cud, który stał się dla nas tą Bożą łaską i Bożą miłością. I jeszcze chciałbym przeczytać na zakończenie z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału od 7 wiersza tutaj na temat tej Bożej łaski, miłości i tego Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Czyli przyszedł Jezus tutaj na ziemię, ażeby wypełnić Bożą wolę. Jak napisano o mnie w zwoju księgi. Także to nie jest nieznane i nie było także zamknięte przed narodem izraelskim. Ale tak było napisane w zwoju księgi, że tak miało się stać. Że przyjdzie Zbawiciel najpierw dla narodu izraelskiego, a później dla wszystkich ludów i narodów. I najpierw mówi, nie chciałeś, nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Widzimy, że najpierw był ustanowiony zakon, były składane ofiary za grzechy, ale to wszystko było za mało. Dlaczego? Dlatego, że naród izraelski nie chodził drogami bożymi, ale chodził też za pogańskimi bogami, szukając po prostu u nich pomocy, zamiast szukać pomocy u Boga prawdziwego, Boga Stwórcy niebios i Boga, który ich prowadził, opiekował się, wybrał ten naród. Zobaczmy, jak przewrotny może być człowiek. Czasami jak my czytamy te prawdy Boże na temat narodu izraelskiego i sobie zadajemy pytanie, dlaczego, Panie, tak jest? Dlaczego tak było? To jest niemożliwe. Dlaczego człowiek jest aż tak zły, żeby na przekór Bogu robić, znając Boże prawdy? Nawet te prawo Boże. Ale to nie dotyczy tylko prostego ludu, ale widzimy też kapłanów, arcykapłanów, faryzeuszów, którzy dobrze znali Słowo Boże, byli przewrotni. I dzisiaj to samo. Człowiek nigdy się nie zmienił, nie zmienia i nie zmieni do końca istnienia tutaj ludzkiego na ziemi. Znaczy nie wszyscy. Niektórzy po prostu, jak widzimy i w Starym Testamencie, i od początku patriarchów, byli ludzie, którzy szli za Bogiem, służyli Mu. Ale to była mała, znikoma ilość, mała garstka takich ludzi. Ludzi, którzy trwali przy Bogu. I dzisiaj to jest dla nas też, widzimy tym przykładem, Bożej łaski, zbawienia, że my, chociaż jesteśmy tą małą garstką, ale dziękować Bogu, że Bóg jest z nami, że Bóg nami się opiekuje, że jest w naszych sercach i to jest Boży cud. To nie to, że Jezus narodził się, jak wiemy, w Betlejem i przyszedł tutaj na ziemię, ale też ważne jest to, że narodził się w naszym życiu i w naszych sercach, że złożyliśmy u Jego stóp nasze grzechy i teraz żyjemy i trwamy przy Nim i też trzeba prosić, żeby Bóg doprowadził nas w tej wierze do końca, bo nie wiemy, co jeszcze nas może spotkać na tej ziemi, jakie przykrości, jakie doświadczenia, jakie trudności, dlatego że świat, jak wiemy, jest pogrążony w grzechach. I od 9 wiersza tego listu do Hebrajczyków czytamy 10 rozdziału. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Też słyszy się nauki, które są w świecie chrześcijańskim, a nawet w protestanckim, że przyjdzie czas, że będą znowu ofiary składane ze zwierząt. Wróci się do tych starych czasów. Co one dały, te ofiary? Jak Bóg, widzimy, odrzucił te ofiary, nie chciał ich przyjąć, dał w zamian Jezusa, Syna swego. I co, teraz Bóg znowu powróci do starych rzeczy? To jest niemożliwe. A wielu tak naucza, mówiąc, że jeszcze te proroctwa muszą się wypełnić o tym, że będą znowu składane ofiary. To jest niemożliwe, bo końcem zakonu jest Chrystus i już zakon nie może się powtórzyć po raz drugi. My oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i życia w Bożym Królestwie, a nie życia w zakonie. Nie będzie zakonu. To jest niemożliwe. Jeżeli Bóg to, co złe, miałby znowu przyprowadzić tutaj na ziemię z powrotem, to, co nie zdało egzaminu, dlatego że grzechy w ogóle nie były w stanie zgładzone, to zgładził, jak widzimy, Syn, Jezus Chrystus. I ta ofiara raz na zawsze została złożona i ta ofiara nie będzie już niczym zastąpiona, dlatego że to jest ofiara doskonała, ofiara Syna Bożego. A każdy kapłan sprawuje codzienne swoje służby i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. Tak wyraźnie jest napisane. Czy te ofiary znowu trzeba znowu składać po to, żeby zgładzić grzechy ludzkie? To jest niemożliwe, skoro nie było to możliwe w tamtych czasach. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił raz na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czyli doskonałość nasza jest nie z nas, ale z Jezusa Chrystusa, co nie było możliwe, jak widzimy w zakonie. A co jest możliwe teraz? Jezus Chrystus czyni nas doskonałymi, czyni nas świętymi, przyjmie do swojego królestwa na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i w umysłach ich wypiszę. A dodaję, grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Nie ma. Dlatego, że odpuszczenie jest w ofierze Jezusa Chrystusa. I tutaj Wyraźnie to w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł podkreśla, po co przyszedł tutaj Jezus i w jaki sposób ta ofiara ze zwierząt została zastąpiona przez Jezusa Chrystusa jako tego jedynego naszego Pana i Zbawiciela. Także trzeba rozważać Słowo Boże, modlić się, zastanawiać, wołać do Boga i żyć tym Słowem i wtedy będziemy mieli Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Ale jeżeli odrzucimy tą Bożą łaskę, Bożą miłość, spotka nas sprawiedliwy Boży sąd. Bo niczym człowiek nie jest w stanie zastąpić tej ofiary. To nie jest mój wymysł, to nie jest wasz wymysł, ale to jest Boża łaska, Boża miłość, która została nam przekazana i została też zapisana w Słowie Bożym, przypieczętowana krwią Jezusa Chrystusa i też przez Ducha Świętego potwierdzona, która jest niezmienna, wieczna aż do momentu nastąpienia Bożego Królestwa, życia naszego z Bogiem w Jego Królestwie, co jest nam obiecane jako te dziedzictwo wieczne, gdzie będziemy już żyć, cieszyć się, radować z Bogiem razem tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam i my z Nim będziemy, o ile wytrwamy w tej wierze do końca. Amen.